w wielkich tarapatach. Bo jeżeli dalej tak pójdzie i starsi, ci, którzy modlili się, te słupy, które naprawdę całe swoje siły oddawały ku temu, ażeby budować zbory, no więc to się uszczupla i módlmy się o takie zbory małe w Polsce, o te małe miasteczka, żeby one nie zostały zamykane. Ja wierzę, że Bóg ma plan dla każdego zboru. Nie tylko dla każdego człowieka, ale Bóg ma plan dla każdego zboru. I patrząc, kiedy jeździliśmy po świecie, patrząc, to widziałem, że Bóg ma różne strategie, jak może osiągnąć ludzi w danych miejscowościach, w danych okolicach czy w danych państwach. Więc wierzę również, że i w tych Głubczycach Bóg ma plan z tym zborem. Módlmy się również i o nasz zbór. Dzisiaj będziemy rozważali słowo z Dziejów Apostolskich jako dalszy ciąg nauczania. Módlmy się również o nasz zbór, ażeby Bóg nam dał jasną wizję dla naszego zboru, żebyśmy szli tą drogą, którą dla nas zgotował Pan. Mówiliśmy tam na temat chociaż jeszcze jednego człowieka, ponieważ dużo miejsc było wolnych, tak jak dzisiaj i tutaj, więc modliliśmy się o to i rozważaliśmy Słowo Boże, chociaż jeszcze jednego człowieka. Dawałem przykłady z Biblii, jak Bóg w trudnych sytuacjach miał zawsze wyjście. Albo przemawiał przez Mojżesza, który nie chciał i się wymigiwał i nie, i zawsze miał jakieś wymówki pięciokrotnie, odmawiał Bogu posłuszeństwa, aż wreszcie zrozumiał, kiedy napisane jest, że gniew Boży dotknął się jego, to wówczas zrozumiał, że dotąd i nie dalej. I wówczas przyjmuje postanowienie, tak Panie, ja wyprowadzę Twój lud z Egiptu. Albo dałem porównanie tej Estery, która jako młoda, piękna kobieta została wybrana na królową Wielkiego Królestwa i Bóg posłużył się właśnie nią w tym momencie, kiedy lud cały miał być zgładzony, lud izraelski. Widzicie, że w każdej trudnej sytuacji Bóg ma wyjście. W każdej trudnej sytuacji Bóg może przemówić do jednego człowieka. Także nawet, że jest nas tutaj tak bardzo mało dzisiaj, to mnie nie zasmuca, bo Bóg ma z każdym człowiekiem jakiś cudowny plan i On się może jednym człowiekiem posłużyć i zmieni całą okoliczność, zmieni całą trudną sytuację, w której się może Ty znajdujesz albo my znajdujemy. Ja dzisiaj rozważałem słowo, ponieważ bardzo krótko dostałem na serce, ażeby się podzielić tym słowem i kiedy dzisiaj siedziałem, zatytułowałem to słowo Bóg Abrahama, Jakuba i Izaka. Bóg jest Bogiem generacji. Więc chciałbym wam przeczytać pierwsze z Dziejów Apostolskich jako ciąg dalszy tego rozważania. I tam jest zapisane w Dziejach Apostolskich 6 rozdział od 1 do 8 wersetu napisałem. I tam jest następujące słowo zawarte. A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści, Grecy, zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy 12, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie 7 mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa. I spodobało się to całej gromadzie zebranych, wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce i rozszerzało się Słowo Boże i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. Także bardzo wielu kapłanów stało się posłusznych wierze, a Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Panie Jezu, proszę Cię o to słowo. Panie Jezu, proszę Cię o to słowo, żeby to słowo zostało w sercach naszych. Panie, dzięki Ci za Twoją mądrość, za Twoją doskonałość. Panie Boże mój, wierzę, że każde słowo Twoje przyniesie owoc. I również i to słowo wierzymy, że przyniesie owoc w naszym życiu, w życiu zborów i w tym tutaj miasteczku. Amen. Więc podzieliłem ten cały tekst na parę punktów i w pierwszym punkcie chciałem powiedzieć, i liczba uczniów wzrastała, czyli była wielka radość w Jerozolimie, ponieważ zbór rósł. Ich było coraz więcej i więcej i w tym czasie, kiedy ich liczba wzrastała, co było naturalnie wielkim marzeniem, żeby ludzie przyjmowali Jezusa Chrystusa, w tym momencie Grecy zaczęli szemrać. Tak zastanawiając się nad tym, dlaczego akurat w tym momencie, przecież jest to wielką radością, kiedy zbór ma pewną wizję, kiedy zbór się powiększa, kiedy ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa, to jest żywy Kościół, gdzie jest żywe świadectwo, żywe Słowo Boże, które przemienia ludzi. Patrząc na nas, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, nie wiem, nie znam statystyki, nie wiem, jaka jest sytuacja, czy nasz zbór też się powiększa? Czy mamy młodzież, czy mamy ludzi tutaj, którzy są gotowi przejąć tą pałeczkę? W takim momencie oto, kiedy taki dobry rozwój był, Grecy zaczęli szemrać. Zaniedbywano sprawy usługi w kościele osobom słabym, wdowom, może starcom, ludziom chorym. Więc nie powinni naturalnie apostołowie zapominać o tych sprawach. Może byli tak zafascynowani tą sytuacją, w której byli, że ludzie naprawdę przychodzili do Jezusa Chrystusa, że zapomnieli o codzienności. Często jest tak, że kiedy nie mamy wizji, którą przekażemy w Kościele, że ludzie są troszkę pogubieni. Są pogubieni i nawet może, jeżeli Kościół wzrasta, ale jeżeli to nie jest w sercach u każdego jednego poszczególnego człowieka, wówczas może przyjść kryzys. Ja pamiętam, jak byliśmy w Hamburgu, byliśmy 20 lat w zborze Elim. To był wtedy jeden z największych kościołów w Niemczech. I pamiętam taką sytuację, kiedy przyszła zmiana pastora. Pastor, który służył tam przez dziesiątki lat, oddawał swoje pełnomocnictwo drugiemu, ale to było związane z trudnym przejściem. Często jest tak, że te przemiany, które są w zborze, no, zbór przeżywał bardzo trudne chwile. Wiecie, na naszym sercu myśmy w tym czasie budowali też i Kościół Polski w Hamburgu, i byliśmy w tym zborze matce, w tym niemieckim zborze, bardzo zaangażowani. Więc myśmy postanowili wytrwać tą trudną sytuację i nie opuszczać tego zboru, ponieważ wielu ludzi z rozczarowania, może oni mieli inne oczekiwania, może chcieli tego starego pastora i nie byli gotowi przyjąć nowego, no więc dużo ludzi opuściło ten kościół. To było bardzo trudna sytuacja, trudne zdarzenie w tym oto zborze. I ja pamiętam, że byliśmy dosyć zaangażowani w tą pracę budowy polskiego kościoła i przyszła propozycja, ażebym został dyrektorem misji tego zboru Elim. Ja powiedziałem: Panie, ale przecież nie mam czasu. Nie chciałem przyjąć tylko jakiegoś urzędu, żeby go spełniać może połowicznym sercem, jak już to chciałem to czynić z całego serca. I powiedziałem: Panie, naprawdę nie mam czasu, ale jeżeli to potwierdzisz, że to jest naprawdę moje miejsce, to wówczas przyjmę i będę to czynił. I tak się stało, nie chcę w drobiazgach opowiadać, jak to było. Ale wiem, że kiedy zostałem odpowiedzialny za misję, wiem, jak rozmawiałem i przemawiałem do Kościoła i przekazywałem im wizję dla Kościoła. I kiedy Kościół pojął, Kościół Boży pojął, o co chodzi, że to jest istota rzeczy, ewangelizacja i misja, zbawienie dusz ludzi, którzy idą na zginienie. I Bóg potwierdził to w cudownych rzeczach, które myśmy przeżyli z pastorami. Wówczas cały wiem, że przez modlitwy, które były i przez wielu ludzi, którzy się modlili i walczyli o to, Bóg scalił cały zbór i zbór, Kościół Boży dostał cudowną wizję na misję i na ewangelizację. Kiedy przyjmowałem to stanowisko, słyszałem, ale przecież my nie mamy pieniędzy, Kościół był zadłużony. Tak słyszałem. Ja sobie myślałem, no przyjechałem tutaj do Niemiec, wielki kościół, olbrzymi, no prawie 1000 ludzi, i oni nie mają pieniędzy. Nie mogłem zrozumieć tego. Ale powiedziałem, Panie, daj, żeby ci pastorzy sami zobaczyli tą nędzę, kiedy wyjedziemy na misję i zobaczą sami, dotkną sami sytuacji, w których się ludzie znajdują. I tak się stało. I wiecie, przyszła taka pasja, taki ogień naprawdę miłości Bożej na ten zbór, że ten zbór w ciągu jednego roku, który nie miał pieniędzy, zebrał 300 tysięcy marek na misję. W ciągu jednego roku. Myśmy robili misję w Brazylii, w Indiach, w Rosji i w Ganie. Więc co jest możliwym dla Boga? My często może ograniczamy naszego Pana, ale nie tylko to, co się stało w misji, ale to, co Bóg uczynił z tym Kościołem, to było jednym wielkim cudem. Przestali szemrać. My słyszeliśmy, heleniści szemrali w tej sytuacji, gdzie właściwie powinno się radować. Szemrali przeciwko, przestali szemrać. Kościół dostał cudowną wizję na rozwój i na pracę. I pamiętam, że to zależało od każdego jednego człowieka, który był w tym kościele. Pamiętam, lecąc samolotem, Bóg mi przekazał, dał na serce, weź taką puszkę na skarbonkę, ale której nie można otwierać, żeby nie można było skorygować to, co w środku jest, żeby to zostało w środku. Jak ktoś tam policzy, że tam jest dużo pieniędzy, no mogłaby przyjść korektura jakakolwiek, ale tego nie chciałem. I wiem, że myśmy 350 takich skarbonek rozdali w kościele, więc każda rodzina prawie w tym kościele miała skarbonkę i ta skarbonka utrzymywała dom dziecka w Sankt Petersburgu, gdzie wtedy było 35 tysięcy ludzi, dzieci na ulicy. I to było możliwym, ale to nie tylko to, że coś stało się tak cudownym, ale to, że Bóg dotknął się serc ludzkich i każdy jeden z nich żył tą wizją i był zaangażowany w tą wizję zboru. Więc istotą jest przekazać tą wizję dla zboru. Istotą jest, żeby każdy jeden członek był rozpalonego serca i zrozumiał sedno sprawy, po co my istniejemy i po co Bóg postawił Kościół Boży. Wiecie, kiedy kościoły mają, Boże, mają trudności, pamiętam jeszcze jedną historię od Jim Cymbali. Nie wiem, czy znacie go, czy ktoś czytał książkę od niego. Tak, znasz. Więc ten Jim Cymbala również przyszedł jako pastor do zboru w Nowym Jorku, do zboru maluczkiego, który miał tam paru ludzi i opowiadał o tym, jak on bardzo nie umiał przekazywać słowa. Miał tak trudny przekaz, mówi, że nie miałem żadnego oddźwięku od tych ludzi, którzy siedzieli tam w tym pomieszczeniu. I po wielu nabożeństwach, które prowadził, postanowił, że zrezygnuje z tego stanowiska jako pastor. Mówi, zachorowałem i to spowodowało, że musiałem opuścić to miasto, pojechałem na Florydę i tam się modliłem i powiedziałem, Panie, ja już nie wrócę do Nowego Jorku, do tego miejsca, już nie chcę być tam pastorem. I Bóg przemawiał do niego i powiedział, słuchaj Jim, ja nie chcę twojej elokwencji, ja nie chcę twoich słów pięknych, ja chcę, żebyś ty był napełniony Duchem Świętym. Ja chcę, żebyś ty reagował przez moje słowo, żebyś Ty przekazywał moje słowa, żebyś Ty był kierowany Duchem Świętym. I Ty wrócisz do tego Kościoła i będziesz czynił to, co Ci Duch Święty przekaże. On mówi, to było tak mocnym zdarzeniem w jego życiu, że on wraca do Kościoła i zaczyna mówić kazania. I zaczyna się modlić i mówi, pamiętam jednego dnia nawet nie chciałem mówić ani słowa, myśmy zaczęli się tylko modlić i Duch Święty mówi, śpiewaj teraz Cicha Noc, Wielka Noc. I myśmy zanucili tą pieśń, ale to było lato, słońce było nas w zenicie, więc było bardzo ciepło. I mówi, pewien człowiek przechodził koło tego zboru, koło tego kościoła i słyszy nagle taką pieśń, mówi, co to się ze mną dzieje? Ten człowiek był pod wpływem alkoholu. Co to się ze mną dzieje? W słońce, w zenicie, a ja słyszę pieśń na Wielkanoc. I mówi, kiedy on wszedł do kościoła, Duch Boży dotyka się tego człowieka i on zostaje totalnie zmieniony, uwolniony od alkoholu. I mówi, zaczęły się cuda jeden za drugim. Przychodzili ludzie ze strasznych sytuacji i Bóg ich zmieniał. Przychodzili transwestyty, homoseksualni ludzie i tak dalej. Bóg zmieniał ich i mówi, ten malutki zbór, który był tak malutkim, nagle zaczął wzrastać. Ale nie dlatego, że kochali pastora, że kochali jego elokwencję, jego piękne słowa, które wypowiadał, ale dlatego, że pokochali Jezusa Chrystusa, bo On był widoczny na tym miejscu. Duch Święty działał w tym miejscu, dotykał się serc ludzkich. I mówi, a wiem to przez to, że kiedy myśmy mieli modlitewne nabożeństwa, tak jak dzisiaj, kiedy my się zgromadzamy, to wiem przez to, że kiedy ludzie przychodzą na modlitwę, to można powiedzieć, oni naprawdę kochają Jezusa. A kiedy przychodzą może w niedzielę, to może lubią pastora, lubią jak mówi, przemawia. Więc zobaczcie, jakie mocne świadectwo Boże. Bóg ma odpowiedź dla każdego zboru. Tych 12 apostołów zwołuje zgromadzenie. Mówią, wybierzcie, zwołali wszystkich uczniów i mówią, przekazują dalej, następuje dyskusja, następuje wizja. No, musimy rozszerzyć naszą pracę, musimy obrać jeszcze 7 innych, którzy nam będą w tym pomagali. 12 apostołów zwołuje zgromadzenie, dyskutują na temat przyszłości. Są starsi zboru, ale tych, których powołali, to było 7 mężczyzn, którzy mieli pomagać tym wdowom, tym starszym, tym chorym, którzy mieli pomagać, ale byli to ludzie, którzy mieli usługiwać, czyli jako diakoni. Diakonos po grecku znaczy sługa. Oni mieli usługiwać, pełni Ducha Świętego, dobrego świadectwa, ludzie niepokalani, którzy mieli służyć Panu. I takich oto wybierają. Wybierają, jak czytaliśmy, Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa, Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I kiedy ich wybrali, przekazali to całemu zgromadzeniu i to zgromadzenie zaaprobowało ten wybór. Ten wybór przyjęli. Więc jakby przekazali tą wizję dalej do nabożeństwa, do zgromadzonych. Jest napisane później, że włożyli ręce i przekazali autorytet Boży na tych 7 wybranych, na tych diakonów, na tych sług Bożych. Często my myślimy, że sługa Boży to jest jakaś lepsza pozycja. Nie, Bóg, tak jak Jezus usługiwał ludziom i miał nogi, tak jak Jezus widział biednych, chorych i ich spotykał w ich trudnościach, tak myśmy powinni być również sługami. Sługa, jakiś mąż Boży, który jest postawiony na jakieś stanowisko, nie jest od tego, ażeby dyrygował, ale żeby był naprawdę sługą Bożym, usługiwał Kościołowi. Takich oto ludzi wybrali. I kiedy jest napisane, kiedy ci starsi zboru, kiedy ci apostołowie włożyli ręce na tych 7 wybranych, wówczas jest napisane i rozszerzało się słowo i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. Popatrzcie, niejaka cała cudowna historia. Historia, co się stało pierwsze, Kościół rósł, szemranie, później dobre decyzje, przekaz wizji dla zboru, przekaz nowe struktury, które powstały, nowe cele, które chcieli osiągnąć. I wówczas jest napisane po błogosławieństwie i modlitwie, że rozszerzało się Słowo Boże i liczba uczniów wzrastała. I popatrzcie, Szczepan jest wymieniony jako pierwszy człowiek mocnego ducha, o mocnym duchu, wielkiej mocy Ducha Świętego. Jest napisanym, że był pełen wiary i mocy i czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Więc on nie był obranym tylko jako sługa, żeby posługiwał przy stole, posługiwał wdowom, troszczył się o biednych i starszych ludzi, ale każdy z nich był również odpowiedzialny być świadkiem Jezusa Chrystusa, świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ja powiem inaczej, że każde dziecko Boże nie pozostaje przecież całe życie niemowlęciem, ale Bóg oczekuje od każdego jednego z nas, ażebyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. Może nie musisz być ewangelistą, może nie każdy z nas musi być pastorem, nie każdy z nas musi być diakonem, ale każdy z nas jest zobowiązany ku temu, ażeby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Podstawą ku temu, ażeby głosić Ewangelię i być świadkiem Jezusa Chrystusa, jest napełnienie w Duchu Świętym. To jest cała istota wszystkiego. Bez tego wręcz jest niemożliwym, aby służyć Jezusowi. Ciekawym jest, kiedy Jezus żegnał się z uczniami, w tej rozmowie ostatecznej mówi do nich: jest istotnym, ażebyście pozostali w Jerozolimie, ażeby otrzymać moc z niebios. Ja wrócę do tego, co już mówiłeś na ten temat w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jaką wielką istotą to było. My nie możemy ogarnąć naszym umysłem te wszystkie wspaniałości nieba, które dostajemy przez Ducha Świętego. I te słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, jest napisane. I weźmiecie moc Ducha Świętego. Więc to jest kluczowy moment i tak istotny moment, który Jezus chciał przekazać w tej ostatniej chwili swoim uczniom. I weźmiecie tą moc Ducha Świętego. Więc proszę zwrócić uwagę na te słowa, że nie wręcz prosił ich: weźcie, ale nakazał im: zostańcie i weźcie moc Ducha Świętego. Zostańcie w Jerozolimie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, którą słyszeliście ode mnie, mówi Jezus. Jest wielka potrzeba dla nas być pełnym Ducha Świętego. Jest wielka potrzeba, bo powstaje pytanie, dlaczego została postawiona ta sprawa, jaką pracę wykonuje ten Duch Święty, że jest tak konieczny w naszym życiu, że jest tak konieczny, ażeby był obecny i widoczny. Ja myślę, że gdybyśmy oddziaływali ze swoich sił, często przychodzi zmęczenie, często przychodzi może rozczarowanie, a kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, wiesz, że ty masz przekazać świadectwo. A świadek to jest człowiek, który coś widział i opisuje tą sytuację, co przeżył i co widział. Nie są ważne jego słowa. Jezus zrobi dalszą pracę, ale my powinniśmy jako świadkowie Jezusa Chrystusa przekazać to, co myśmy przeżyli z naszym Jezusem Chrystusem. I ta obecność Ducha Świętego w nas dokonuje wielką przemianę w naszym życiu. I zauważamy, że kształtuje naszą naturę, kształtuje naszą mowę, podporządkuje je Słowu Bożemu, kształtuje nasz autorytet, napełnia nas swoim autorytetem i kieruje naszym działaniem, potwierdzając służbę dla chwały Bożej. Nie dla nas, nie że my jesteśmy jacyś szczególni, wybrani, ale wszystko, co dzieje się przez nas, jako przeznaczenie Boże, powinno przynosić chwałę Stwórcy, Jezusowi Chrystusowi. I to są konieczne rzeczy, ażebyśmy je przeżyli jako zbór. Modlili się nad tym, nad tą wizją, przekazali ją dla zboru, ażeby zbór zatwierdził z radością, żeby powstały nowe struktury, nowa generacja, która siedzi, ażeby przejęła odpowiedzialność i pracowała naprawdę w pełni Ducha Świętego. I ta istota obecności Ducha Świętego na naszym miejscu jest tak istotna i tak ważna. Bo przecież żyjemy w trudnych czasach. Myśmy akurat ten czas koronawirusa przeżyli jako rodzina w cudowny sposób, dlatego że dzieci nasze się zjechały i mieliśmy czas na rozmyślaniu, na nowej relacji z Bogiem. Mieliśmy czas, ażeby również relacje między sobą wzmocnić, modlić jeden za drugiego. Mieliśmy nabożeństwa, które czyniliśmy, mieliśmy uwielbianie w naszym domu. Mieliśmy nawet taki fotel, który postawiliśmy na środku pokoju, na którym każdy mógł siadać, który był chory albo słaby, i modliliśmy się wszyscy razem za tą osobę. I widzieliśmy, jak Duch Boży działa. Ale istotą było też, co się dzieje za granicami naszych domów. I co widzimy? Widzimy, że ten świat idzie na zginienie. Widzimy, że ludzie są potrzebni, oni potrzebują naprawdę tej prawdy i życia i nadziei. Ludzie potrzebują Jezusa Chrystusa. I wiem, często, kiedy modliliśmy się za ludzi, mówiliśmy im świadectwo, wówczas oni przez Ducha Świętego, są odległości z innych krajów, przez Ducha Świętego się nawracali. Więc jak wielką istotą jest, ażeby ta modlitwa, post i walka o tych ludzi, którzy idą na stracenie, trwała. Ażebyśmy zrozumieli, jak wielką istotą to jest dla nas, dla zboru. Bo przecież Kościół Boży jest odpowiedzią na każdą sytuację, w której się znajdujemy. Nawet jak może myślisz, że znajdujemy się w trudnej sytuacji. Bo dla wielu jest ona trudną sytuacją, prawda, w której żyjemy. A wiem, że przyjdą jeszcze trudniejsze czasy. Ale Kościół Boży ma odpowiedź na każdą sytuację. Ja wierzę, że kiedy my będziemy się modlić i pościć, jak czynili apostołowie, co czytaliśmy, kiedy będziemy modlić się, że Bóg da nam wizję szczególną dla naszego Kościoła, że Bóg da nam wizję szczególną dla każdego jednego z nas, że będą się rozmnażali uczniowie i będziemy mieli nową generację, która stanie i pomoże starszym w tym biegu, w tej drodze, którą dla nas wytyczył Pan. Wierzę, że i również ta miejscowość, chociaż może myślimy, że wielu ludzi tu jest wierzących, ale są ludzie, którzy idą na zatracenie. Są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. Więc módlmy się o nich. Wyobraźcie sobie, że jest wojna, a nikt nie idzie przeciw agresorowi. Nikt nie jest gotowy iść. My często może jesteśmy zmęczeni, może jesteśmy znużeni trudnościami życia, może nie mamy już siły i nie mamy tej determinacji, ażeby głosić Słowo Boże innym, ale Jezus mówi: idź jeszcze raz i zarzuć sieci, a zobaczysz, co się stanie. Szymona Piotra przemówił Jezus: wyjedź jeszcze raz. Po całej nocy, kiedy Szymon Piotr mówił: ale myśmy łowili i nic nie złowiliśmy, Panie, ale na Twoje słowo uczynię to. Wyjeżdża. Przecież dla Pana Jezusa nie było trudnym powiedzieć: rybki, teraz idziecie z tej strony na tą stronę do sieci. Przecież Pan może wszystko powiedzieć, prawda? Oni wrzucali sieci i nic nie wyciągali. No może po złej stronie wrzucali sieci, a Pan Jezus powie: rybką w tą stronę, i te sieci były pełne ryby, prawda? Przecież dla naszego Boga, dla naszego Stwórcy nie ma żadnego problemu. Więc nawet jeżeli jesteś znużonym, nawet jeżeli jesteś obciążonym trudnościami, ja wierzę, że przez tą moc Ducha Świętego Bóg pobudzi ciebie i pobudzi Twoją rodzinę, i pobudzi nasz Kościół ku temu, ażebyśmy stanęli i powiedzieli: Panie, my jesteśmy gotowi, my chcemy iść tą drogą, którą Ty dla nas zgotowałeś. Módlmy się o to, módlmy się o to, wypłyńmy może jeszcze raz i jeszcze raz spróbujmy. I Ty powinieneś być świadkiem Jezusa Chrystusa, to, co przeżyłeś sam. Często byłem zaskoczony, kiedy rozmawiałem z ludźmi i ludzie, będąc już tyle lat dziećmi Bożymi, nie wiedzieli, jak mówić świadectwo do niewierzących ludzi. No jest to biedne świadectwo, ale kiedy się zastanowimy, kiedy pójdziemy na kolana, kiedy będziemy oczekiwali na to dotknięcie Jezusa Chrystusa, że On nas napełni, żeby nasze naczynie opływało Duchem Świętym, wierzę wówczas, że Bóg da Twoje słowa, włoży Ci słowa w Twoje usta i osoby zostaną dotknięte. Więc módlmy się o wizję dla naszego zboru, módlmy się o nowe pokolenie, ażebyśmy włożyli na nich ręce, ażebyśmy ich błogosławili, ażeby oni mogli przyjąć tą służbę w mocy i w autorytecie Jezusa Chrystusa. I módlmy się o to, ażeby był początek wzrostu naszego Kościoła. To nam da radość. Radość ze zbawionych dusz i nawet tutaj z tych okolic i w tym państwie. Niech Bóg was błogosławi. Amen.